With the Franciscan greeting of peace and all good things, Pokwi I Dobro, we welcome you to our weekly broadcast of the Father Justin Rosary Hour, produced by the Conventual Franciscan Friars. The Rosary Hour, a Polish language radio program, has been broadcast to support the spiritual and cultural needs of Polonia throughout the United States and Canada. For CD copies of today's program, or for a printed copy of today's talk, please write to the Father Justin Rosary Hour, Post Office Box 454, Athol Springs, New York, 14010. We remind you that the Rosary Hour can be heard on the internet on www.rosaryhour.com.
Rozpoczynamy program radiowej godziny różańcowej Ojca Justyna, katolicką audycję ewangelizacyjną, która jest nadawana przez Radio La Polonii już od 84 lat. Naszych programów możecie słuchać również przez internet na stronie www.rosaryhour.com. Dzisiejszy program poprowadzi ojciec Marcel Sokalski, franciszkanin.
Witam Was, drodzy słuchacze i miłe słuchaczki, słowami niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Zawitaj, Matko, Różańca Świętego, przybytku Boga, w Trójcy Jedynego. Ucieczko nasza, ucieczko nasza, życia doczesności, Ocet Rzeczystości. Ucieczko nasza, ucieczko nasza, życia doczesności, Ocet Rzeczystości.
Święty Franciszek ciągle pociąga nowych naśladowców. Oto w grudniu odbędzie się w Rzymie beatyfikacja ojca Zbigniewa Strzałkowskiego i ojca Michała Tomaszka, polskich franciszkanów, wiernych naśladowców świętego Franciszka.
Za przykładem Kościoła, który co rok 4 października ukazuje nam w osobie świętego Franciszka wzór do naśladowania. Ojciec Korneliendena przypomni Wam tę pociągającą postać w archiwalnej pogadance.
Witam Was, zacni rodacji, miłe rodaczki staropolskim, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Co jakiś czas otwiera mi okna dla przewietrzenia domu. W przenośny sposób możemy mówić o przewietrzeniu albo odnowieniu naszego ducha. Zmusza nas do tego zatęchła atmosfera współczesnego życia, przesycona materializmem, który skłania ludzi do samolubnego, wygodnego życia i poszukiwania zdrożnych przyjemności. Ze wszystkich świętych największą świeżością życia tchnie chyba święty Franciszek z Asyżu. Stąd to jego życie i działalność są przedmiotem ciągłych rozważań. Święty Franciszek może być dla wszystkich natchnieniem i drogowskazem, bo świętość swą oparł na najbardziej ludzkich wartościach, tak bardzo w dzisiejszym świecie cenionych i poszukiwanych, jak prostota, ubóstwo, szczerość, autentyczna radość, spokój, szlachetność serca, miłość do stworzeń i środowiska. Szczególnie zaś miłość do każdego człowieka, bez różnicy rasy, narodowości, religii i politycznych poglądów. Święty Franciszek ciągle pociąga nowych naśladowców. Za przykładem Kościoła, który co roku, 4 października, ukazuje nam w osobie świętego Franciszka wzór do naśladowania, przypomnę wam tę pociągającą postać w dzisiejszej pogadance pod tytułem Żywy święty Franciszek. Franciszkowi najczęściej nadaje się nazwę biedaczyna, bo ubóstwo od początku uchodziło za najbardziej charakterystyczny rys jego życia. Zdaniem papieża Pawła VI Franciszek jest prorokiem ubóstwa. Jest przykładem autentycznego ubóstwa, które przekształca się w miłość, które chce naśladować i kochać Chrystusa ubogiego i uważa Boga za jedyne i prawdziwe bogactwo duszy. Franciszek był ubogi. Robił wszystko, żeby być prawdziwie ubogim, a nie tylko za ubogiego uchodzić. Dlatego stawiany jest dziś za wzór ludowi Bożemu, czyli Kościołowi, który w okresie posoborowym chce stać się ubogim i przyjacielem ubogich, a jednocześnie uświadamia sobie zagrożenie pokusą ubóstwa faryzejskiego na pokaz. Wyzbycie się wszystkiego u Franciszka nie wynikało z pogardy czy nienawiści do świata. Świat dla Franciszka był jednym wielkim darem Boga. Każde stworzenie mówiło mu o dobroci i miłości Ojca. Wszystko było znakiem i symbolem miłości. Święty sam podał motyw heroicznego praktykowania ubóstwa. Chcę naśladować życie i ubóstwo najwyższego Pana naszego Jezusa Chrystusa i Jego świętej Matki. Franciszek był ubogi, bo ubogim był Chrystus, bo ubóstwo jest królową cnót, jaśniejąc niezrównanym blaskiem w Królu Królów i w Królowej Jego Matce. Ubóstwo świętego Franciszka nie było ubóstwem pasożytniczym, ubóstwem na cudzy koszt. W rozumieniu Franciszka z przyjęciem ubóstwa za zasadę życia wynikał obowiązek pracy, by nie być ciężarem dla ludzi. Pracował przecież Chrystus. Nieustannie działa Bóg. Franciszek traktował swoją pracę jako współuczestnictwo w nieustannym działaniu Boga. Uczestnictwo w sposób niedoskonały, ludzki, niemniej bardzo autentyczny. Od chwili wezwania przez Chrystusa do naprawienia domu Bożego, który się wali, Franciszek pracował jak umiał, najlepiej i tyle, na ile go było stać. Sam pracował, pisze Tomasz z Celanu, i nie chciał zmarnować ani okruszyny z tego cennego daru, jakim jest czas. Kreśląc zasadnicze elementy stylu życia swoich braci, nakazuje im w roku 1221 niech każdy wykonuje zawód lub rzemiosło, którym się trudził w chwili, gdy został powołany. Tylko w razie naglącej potrzeby niech idzie za jałmużną, jak inni ubodzy. A w ostatecznym tekście reguły powtórzy nakaz pracy sumiennej, pracy pobożnej. Specyficzność franciszkowego stosunku do pracy spostrzeżono na długo przed soborem i dokonanymi po nim zmianami w świadomości katolickiej. Już w 1924 roku, gdy po raz pierwszy obchodzono chrześcijański 1 maj u Filipinów w Rouen, ojciec Edward Montier, dyrektor Filipinów, napisał na tę okazję pieśń do mojej siostry pracy na sposób franciszkowy. Błogosławił w niej, na równi ze słońcem i ptakami, pracę w formie twórczego działania Boga, w formie nieustannego tworzenia przez przyrodę piękna i owoców oraz w formie twórczości ludzi. Pisał, bądź błogosławiona, moja siostro, pracą, w moich własnych pracach, w pracach moich ramion, moich myśli, mego serca. Obecnie w świętym Franciszku widzi się nawet założyciela księży robotników, co jest oczywistą przesadą. Niemniej pewnego podobieństwa postaw na pewno można się dopatrzyć, bo święty Franciszek posyłał braci do pracy między ludzi i traktował pracę jako służbę, a nie narzędzie zdobycia majątku czy stanowiska. zakazał pełnienia funkcji dworzan, sekretarzy i majordomów umożnych tego świata. Nadał pracy na dniówkę dyktowanej koniecznością głęboką siłę duchową. Zhumanizował pracę, a zarazem uwypuklił jej wymiar nadprzyrodzony. W osobie świętego Franciszka łączy się ubóstwo z radością. Opinia o Franciszku, człowieku radosnym, bazuje na najbardziej znanym fragmencie kwiatków świętego Franciszka. To jest na 8 rozdziale o radości doskonałej, płynącej nie z posiadania mocy czynienia cudów, znajomości języków i tajemnic świata, ale z cierpienia przyjętego z radością dla miłości Bożej. Istotnie, główną nutę życia Franciszka z Asyżu stanowiła radość. Biedaczyna widział piękno stworzenia i potrafił czerpać wielką pociechę ze wszystkich rzeczy tego świata. Radował się wszystkimi dziełami, które wyszły z rąk Boga. I z tego widoku, sprawiającego mu radość, wznosił się do tego, który jest przyczyną, zasadą i życiem wszechświata. Można pełnymi garściami czerpać wypowiedzi świętego Franciszka zanotowane przez pierwszych, najwiarygodniejszych jego biografów o radości duchowej i jej pochwale oraz o złości smutku, jak to określa Tomasz z Celano. Charakterystycznym rysem radości franciszkowej jest jej współistnienie z cierpieniem. Więcej, wyrastanie z cierpienia przyjmowanego dla miłości Bożej. Najczytelniejszy jest on w pieśni stworzeń. Już w 1960 roku Masseron zwrócił uwagę na to, że święty Franciszek podyktował swoją pieśń, poemat utkany ze światła, w najmniej słonecznej porze swego życia. Jest to przecież pieśń ślepca, człowieka przeoranego długotrwałym cierpieniem fizycznym i duchowym. Z podróży do Ziemi Świętej Franciszek przywiózł nie tylko wspomnienia, również chorobę oczu, która mimo okrutnej kuracji, przypalanie rozpalonym żelazem skroni, spowodowała niemal całkowitą ślepotę. Lata całe trwające nadmierne umartwienia zrujnowały mu doszczętnie organizm. Jakby tego nie mało, Franciszek prosił Jezusa o upodobnienie w stopniu dostępnym człowiekowi do jego cierpień i miłości. Prośba została wysłuchana. I Franciszek od września 1224 roku nosił na swym ciele krwawiące stygmaty. Do tego dochodziły cierpienia duchowe, płynące z braku zrozumienia ideałów najdroższych Franciszkowi przez jego współbraci i najbliższych przyjaciół. Dopiero będąc w takim stanie, potrafił wyśpiewać pieśń stworzeń, pochwałę Boga i piękna jego stworzeń, naszego brata słońca, księżyca, gwiazd, siostry wody, ognia i wiatru, matki ziemi, także siostry śmierci, wszystkiego. Święty Franciszek bowiem skomponował pieśń jesienią 1225 roku w iridarzu klasztoru świętego Damiana, gdzie w zbudowanym specjalnie dla niego szałasiem, wyczerpany cierpieniem, spędził kilka tygodni pod opieką ubogich pań, zwłaszcza świętej Klary. Im bliżej śmierci, tym pełniej potrafił radować się w Panu i głosić Jego chwałę wśród swoich słabości. Sama nieuchronność śmierci, będąca dla tylu ludzi prawdziwą zmorą, stanowiła dla Franciszka jeden więcej motyw radości. W podyktowanej na kilku dni przed śmiercią ostatniej strofie pieśni stworzeń chwalił Boga przez naszą siostrę śmierć cielesną, której żaden żyjący człowiek iść nie zdoła. Właśnie świętego Franciszka stawia Paweł VI jako przykład radości, która wyrasta z cierpienia przyjętego z miłości ku Bogu. Obok biedaczyny z Asyża papież wymienił też Maksymiliana Kolbe jako przykład człowieka zmieniającego nieludzkie miejsce głodowego bunkra w przedsionek wieczności. Wyjątkowo, jednomyślnie zgadzają się wszyscy w tym, że Ewangelię uczynił Franciszek centrum swego życia. Stał się jednym z najwierniejszych słuchaczy kazania na górze. Franciszkowe orędzie zakorzenione jest w samej substancji Ewangelii. Słowa Ewangelii były na początku niełatwej drogi Franciszka ku Bogu. Tam szukał Chrystusa, gdzie można go znaleźć bez niebezpieczeństwa popadnięcia w iluzję. Nie był głuchy, gdy czytano Ewangelię. To lapidarne streszczenie źródła jego powołania. Wczesnym rankiem 24 lutego 1209 roku słuchał podczas mszy Ewangelię, jak wszyscy, a jednocześnie zupełnie inaczej. I na czym zasadzała się ta inność? Dla Franciszka były to słowa pulsujące życiem, skierowane bezpośrednio do niego. W naszym odczuciu, pisał Dimitr Mereszkowski, prawosławny, Ewangelia jest księgą napisaną dawno temu, a dla Franciszka to słowa Boga skierowane bezpośrednio wprost do niego. W tym znaczeniu można by powiedzieć, że Franciszek to nie chrześcijanin, ale uczeń Chrystusa. Jakby między Chrystusem i Franciszkiem zupełnie nie było historii. Koniec cytatu. Franciszek nie ograniczał się do czytania i rozważania Ewangelii. Był nie tylko znawcą boskiej wiedzy Pisma Świętego, ale również z całych sił starał się ją zachowywać. Najdosłowniej, jak tylko człowiek potrafi. Pierwszy i jedyny wśród założycieli zakonów wybrał dla siebie i swoich duchowych synów Ewangelię za jedyną regułę. Trwaj mi wiernie, pisał, przy słowach, życiu, nauce świętej Ewangelii tego, który raczył za nami modlić się do Ojca i objawić Jego imię. W ostatecznej redakcji reguły, nakazem zachowania świętej Ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa, rozpoczyna się pierwszy rozdział i kończy się rozdział ostatni. Dla Franciszka Ewangelia stanowiła przez całe życie najwyższą normę i stały punkt odniesienia wszystkich myśli, słów i czynów. Nic dziwnego, że przed śmiercią zalecał Ewangelię bardziej od wszystkich konstytucji. Przez cnoty wiecznej Ewangelii Franciszek był podporą Kościoła, pisał papież Paweł VI. W jak wielkiej mierze widać to zwłaszcza dzisiaj, kiedy obficiej zastawia się dla wiernych stół Słowa Bożego, kiedy wreszcie Ewangelia odzyskuje swoje miejsce fundamentu życia Kościoła, podporządkowując sobie prawo, ożywiając ją duchem miłości Chrystusowej. Tak właśnie jak chciał Franciszek. W życiu Franciszka Ewangelia zaowocowała dobrocią miłością, najpiękniejszymi wartościami bożymi i ludzkimi zarazem. Może zaowocować i w nas, pod warunkiem, że, jak Franciszek, nie będziemy głusi przy czytaniu Ewangelii.
Matko nasza, dzieci nie Twoje, dziś swe modły w niebo ślą, by zwycięsko toczyć boje, podaj nam pomocną Twą. Tylkoś Ty, ukojenie dla nas ludzi, tylkoś Ty, ukojenie pośród burzy, bój zacięty ze wszech stron. Wiedz, o Matko, dzieci chron.
Drodzy słuchacze, pod koniec naszej audycji proszę posłuchajcie kilka ważnych ogłoszeń.
Do wsparcia małżeństwa i rodziny, ponad wszelkimi granicami, wezwał papież Franciszek w homilii podczas mszy świętej Filadelfii. Zakończyła ona 8. Światowe Spotkanie Rodzin. Papież zachęcał wszystkich do codziennych gestów miłości, które sprawiają, że czujemy się jak w domu. Franciszek zachęcał również wszystkich, ponad wszelkimi granicami, aby docenili i wsparli proroctwo i cud rodziny oraz przymierze mężczyzny i kobiety, rodzące życie i objawiające Boga.
Dzisiaj przypada uroczystość świętego Franciszka z Asyżu, założyciela braci mniejszych, klarysek i franciszkańskiego zakonu świeckich.
Franciszkanie z całym kościołem gromadzą się u stóp świętego Franciszka z Asyżu, diakona, założyciela trzech zakonów, braci mniejszych, sióstr klarysek i franciszkańskiego zakonu świeckich. Na samym początku swego powołania święty Franciszek usłyszał tajemniczy głos Chrystusa z krzyża w kościółku świętego Damiana. Franciszku, czy nie widzisz, że mój dom jest w ruinie? Idź i napraw go. Te słowa Chrystusa ustawicznie wzywają franciszkanów do wiernego wypełniania swego powołania w kościele. Słowa te przyświecają również nam w godzinie różańcowej ojca Justyna.
Wszystkie intencje nadsyłane do nas na październik włączamy zgodnie z obietnicą do naszych codziennych modlitw i specjalnej mszy świętej sprawowanej w ostatnią niedzielę października. Przez cały ten miesiąc was i wasze intencje polecać będziemy Bogu Miłosiernemu ze wstawiennictwem Matki Bożej Różańcowej.
Na październik Ojciec Święty poleca naszym modlitwom następujące intencje. Ogólną, aby został wykorzeniony handel ludźmi, nowoczesna forma niewolnictwa. Oraz intencję ewangelizacyjną, aby wspólnoty chrześcijańskie na kontynencie azjatyckim w duchu misyjnym głosiły Ewangelię tym, którzy jeszcze na nią czekają. Członkowie Rycerstwa Niepokalanej modlić się będą, aby każdy wierzący, dzięki przykładowi biedaczyny z Asyżu, wnosił swój wysiłek w tworzenie i umacnianie pokoju wśród narodów.
Mamy październik, a wraz z nim trwająca cały miesiąc nasza nowena różańcowa. Osoby, które jeszcze się do niej nie włączyły, gorąco prosimy o przysłanie do nas swoich intencji oraz ofiar, które umożliwią dalszą działalność godziny różańcowej. Dziękujemy wszystkim tym, którzy już się do tej nowenny włączyli. Pamiętajcie, że codziennie przez cały październik w waszych intencjach będzie odmawiany przez franciszkanów różaniec oraz sprawowana będzie w tych intencjach msza święta. Wszystkich serdecznie zachęcamy do codziennego odmawiania różańca, a szczególnie w październiku w intencji Kościoła, Polonii i Rodzin.
Zamawianie mszy świętych i lampek wotywnych również przyczynia się do utrzymania programów godziny różańcowej. Wszystkim biorącym udział w nowennach za modlitwy i złożone ofiary na godzinę różańcową serdecznie dziękujemy słowami Bóg wam zapłać.
Wysłaliśmy do was list z zaproszeniem do udziału w naszej nowennie za zmarłych. Zapraszamy was gorąco do przesłania swych intencji, które włączymy do wypominków w listopadzie oraz ofiar, które umożliwią działalność godziny różańcowej w nowym 85. już sezonie.
Cały czas pracujemy nad promocją ojca Justyna, aby w przyszłości mógł on oficjalnie zostać ogłoszony świętym. Przypominamy, że w intencji ojca Figasa i za wszystkich wspierających jego sprawę oraz za członków Towarzystwa Przyjaciół ojca Justyna, 23 dnia każdego miesiąca ojcowie franciszkanie modlą się i odprawiają specjalną mszę świętą.
Godzina różańcowa ojca Justyna to katolicka audycja ewangelizacyjna, która jest nadawana przez radio i internet dla Polonii już ponad 80 lat. Poprzez nasze pogadanki pragniemy służyć Wam całym sercem i ze wszystkich sił, aby przybliżyć Was do Jezusa Chrystusa i Jego Matki, aby życie wasze upływało w duchowej radości i pokoju. Finansowanie programu pochodzi głównie z ofiar, o które prosimy drogą pocztową. Nie mamy żadnych sponsorów ani specjalnych funduszy. Polegamy całkowicie na waszej ofiarności. Wspierajcie nas modlitwą i ofiarą. Piszcie do nas godzina różańcowa ojca Justyna, skrytka pocztowa 454 Atol Springs, New York 14010. Na zakończenie naszego programu przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Niech Bóg was błogosławi i strzeże. Niech Bóg rozpromieni swoje oblicze nad wami i obdarzy was swoją łaską. Niech zwróci ku wam oblicze swoje i obdarzy was spokojem. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Kończy się nasza audycja. Dzięki waszemu wsparciu możemy nadal spotykać się na falach radiowych lub poprzez internet. Możemy wspólnie ewangelizować świat. Z radością zapraszamy was na nasz następny program za tydzień. Zostańcie z Bogiem. Pokój i dobro wam wszystkim.
Zdrowość ma.